Bardzo serdecznie wszystkich witam. Nasze lekcje dotyczą głównie młodzieży, klub młodzieżowy, ale witam wszystkich. Cieszę się, że różny wiek tutaj się jest obecny. No i nasz temat poświęcony jest, co niósł lądolot. No przede wszystkim tu przed nami makieta lądolodu i lodowców górskich. I teraz zacznę o tym, co to jest wcale, jak się można nazwać. No, żeby powstał jakikolwiek lodowiec, potrzebne określone warunki. Przede wszystkim, żeby się lodowiec znajdował się ponad tak zwanej linii wiecznego śniegu. Linia wiecznego śniegu w różnych częściach Ziemi znajduje się na różnych wysokościach. A co to jest linia wiecznego śniegu? To jest taka linia, gdzie temperatura zawsze jest poniżej zero, a osady, opady śniegu przewyższają jego topnięcie. No i dlatego na przykład linia wiecznego śniegu, bo w takim w rejonie równika, ona jest prawie 5000 metrów, ale w rejonie zwrotnika i północnego, i południowego to jest około 6000 metrów i to zależy od wilgotności, czy jest suche powietrze, czy wilgotne. To też są czynnikami znajdowania się tej linii wiecznego śniegu. No i tak jak pokazałam wam różne wysokości w różnych częściach Ziemi, to samo dotyczy, jeżeli my weźmiemy Tatry nasze. Tatry znajdują się w wysokości mniej więcej, linia wiecznego śniegu w Tatrach znajduje się na wysokości 2300 metrów. Ale tym niemniej my nie mamy lodowca tam. Dlaczego? No bo dlatego, że wszystkie sklony u Tatr są bardzo stromy i wierchołki małe i dlatego nie ma możliwości, żeby ten śnieg mógł się nakopić, nabrać się. Dlatego drugi warunek, żeby powstał lodowiec, to jest duża, obszerna powierzchnia. No i powinny być warunki konieczne do powstania lodowców, obfite opady śniegu, odpowiedzialne rzeźby terenu, o czym my mówili, gdzie śnieg mógłby się gromadzić, no i średnioroczna temperatura poniżej 0 stopni. Najpierw śnieg się pada i gęstość śniegu zwykle to jest 0,03, a zawartość powietrza 90%. Potem śnieg pod ciężarem swoim, że ciężarem i następnych opadów staje się firnym i już mamy 60% w nim powietrza. To jest staje się bardziej płotnym. No i w końcu firn się przewraca, przekracza się w lód lodowcowy, taki niebieski, gdzie mamy już powietrze, to jest już gęstość znacznie wyrosła, a powietrze ma tylko 15% w porach. No i pod wpływem grawitacji i nacisku warstwy nadległych lodowców stają się już takimi plastycznymi i lodowiec zaczyna się poruszać. I każdy lodowiec ma swoją prędkość. Na przykład w Alpach to jest 100 metrów na rok przemieszczenia tego lodowca, w Himalajach 1 km, a na Antarktydzie przesuwa się tylko od 1 metra rocznie. No i wtedy nasz lodowiec to jest płynąca, wolno płynąca rzeka tak naprawdę. I naukowcy dzielą lodowce na lądolody i lodowce górskie. Tutaj właśnie na makiecie przedstawiony taki makieta lądolodu i lodowce górskie. Oni się różnią. Głównie to jest to, że lądolod to jest pokrywa wielkie obszary. To jest coś dużego, w odróżnieniu od lodowców górskich, które zajmują mniejsze obszary i tak mają taki specyficzny jęzory, które spływają z gór. I na przykład lądolot обіцяний, обіймує цілу Гренландію і цілу Антарктиду, тут і представлено здінча. І сон є ще льодовці, так звані норвежського типу, де ми маємо великий льодовець і відходжені єзера, які характеристичні для Гурського. І вони виступають в Норвегії, в Ісландії, Новій Зеландії і в Патагонії. Ну і тут і головне розрисовано схемат ландальоди льодовці, які діляться під взглядом великості і кшталту. Ну, для континентальних, то есть для ландальоду, тут показана характеристична, то есть така чапа повстає, которая ма меншість льоду до 3000 кілометрів, а то есть представлений льодовець типу норвезького, о котором мовила, который теж займує дуже часть поверхні, але ма такі єнзори, які спливають в долини. Ну, а льодовці гурські, ружні ще теж, наприклад, то є типу такого циркового, піренейські, то є займує дуже поверхню на самих таких вершолках гур. Льодовець альпійський, самий такий звичайний, характеристичний, де ми маємо такий цирк льодовцовий і спливаючий йонзер, в відрозненні від Хімалайських, де цирку в тих поверхнях, де збирається той льод, поле Фірнове можна назвати його, їх кілька, які входять в один йонзер, який сходить до доліни. Ну і останній такий тип льодовця, тобто, коли ми маємо кілька пуль фірнових і характеристичні для Аляски, такі жаткі льодовці. Ну і зараз приступаючи, якщо ми візьмемо по останньому льодовоцені, яке було в плейстоцені, то маємо тут і показані, тут і замерзлина Чонгла, та чемно-небеським, яке існує зараз і позостало по льодовцю плейстоценському, тобто така змерзлина уж змінюється ще то на небеско показане, і цілий обшар з того бладо небеського, то є обшар, який займав льодовець в часі плейстоценським. Ну і тут і на профілю теж показане змерзлина, до яких повстає змерзлина Чонгла, яка має, температура має бути поніжче мінус 5 ступні Цельсію, ще ні Чонгла, від мінус 1,5 до мінус 5, і від 0 до мінус 1,5, то є мерзлина така вже спорадична. Ну і треба повідати, що з льодовоцені, то не було тільки в плейстоцені остатнє, але було повторяло ще в Чонгу цілого існення Землі, починає від найстарших з льодовоцень еокамбрійські, єдноекамбрійські, перші і другі, але також 460 мільйонів років тому то було на границі Ордовіка і Силура. Якщо, може бути, хто не знає, то тут є табеля стратиграфічна і представлений Ордовік, Силур і так далі, від Камбро. Это есть эра палеозоична и уж четвертожендже, то есть остатние плейстоценские, наиближе до нас з льодовоцення, которое позоставило сляди до тих час. Ну і з льодовоцення це може бути свячить, ну především так звані твори тіліти, то есть такі обточені каміння, на яких знайдуючі риси, коли льодовець переміщав, то ці риси позостали. Ну і для того по тим рисам, по тій формі тих таких гранітів головні були установлені ті найстарші з льодовоцення по обіцності тих тілітів. Ну а тут і представлено так здінче, якби був час, наприклад, ота зима, сніжка. Було представлено, що ціла земля була покрита замерзнента і температура була всюди поніже 0 ступні. Ну а тут і представлено później karbon okres, to jest mniej więcej, zaraz powiem czasu, ile to było, 360 milionów lat temu, kiedy było też bardzo mocne zlodowacenie, które obejmowało Południową Amerykę, Południową Afrykę, Australię i Indię. I to się nazywało się kontynent Gondwana. To było zamarznięte, ale północna część, północne kontynenty obficie porastali roślinami, była duża wilgotność i znamy wszyscy, że w tym czasie powstali wszystkie poklady węgla kamiennego, tak samo jak i mamy to w Sudetach, wszystkie z tego okresu. I głównie to był wilgotny klimat. No i według wielu naukowców też w karbonie powstała atmosfera od 15%, tlen zwiększył się od 15% do 30% pod koniec okresu dzięki tym północnym lasom roślinnym. No i podczas wielkiej epoki lodowej w Pleistocenie, tu już przechodzimy do czwartorzędu ery kenozoicznej, zlodowacenie obejmowało trzykrotnie większą powierzchnię Ziemi niż obecna. I największe zlodowacenie było północnoamerykańskie, a w Europie centrum zlodowacenia był Półwysp Skandynawski. No i to jest właśnie, jeżeli my popatrzymy na tabelę stratygraficzną, mamy ten kenozoik, czwartorzęd, to jest taki czas, kiedy pojawił się człowiek. I ten czwartorzęd potem się dalej już, ale dzieli się na inne okresy pleistocen i holocen, ale teraz będziemy rozmawiali o tym przedpleistocenskim okresie, okresie mioceńskim w paleogenie, kiedy przed tym, jak powstało to zlodowacenie, to występowali nawet na terytorii Polski płytkie i ciepłe morze. I ruchy tektoniczne, które były w czasie alpejskim, kiedy kształtowali się Alpy i Karpaty, doprowadzili do regresji morza i podniesieniu ziemi i morze odstąpiło. I później już podstępujące od neogenu ochłodzenie wywierało wpływ na kształtowanie się krajobrazu i już zmieniali się lasy, najpierw liściaste, potem brzozowo-sosnowy, aż do lesostepu i zimnego stepu. No i teraz tutaj mamy właśnie, że czwartorzęd dzieli się na pleistocen i holocen. Holocen to ostatnia epoka, która liczy około 10 tysięcy lat, a w pleistocenie właśnie powstało to zlodowacenie, zaczynają od 900 tysięcy lat temu, ale największe zlodowacenia były w tych okresach od 600-450, 220-150 i 80-10 tysięcy lat. To tak zwane zlodowacenia północno-polskie, środkowo-polskie i południowo-polskie, jeżeli to jakby przyjść do terytorium Polski. Ale ogólnie wszędzie właśnie w tych okresach byli te najważniejsze zlodowacenia. No a jeżeli chodzi o Europę, to pierwszy lodowiec właśnie powstał tutaj w górach skandynawskich, powstał z lodowca górskiego, potem ta temperatura wiecznego śniegu się obniżała i dlatego lodowiec już się rozprzestrzeniał się niżej, niżej, przychodząc na tereny już niżowe. Grubość śniegu dochodziła do 2,5 tysięcy kilometrów i w strefie tej brzegowej różnicował się lądolot, dzielił się na takie jęzory. To jest prawie takiego typu norweskiego lądolot. No i granica przebiegała właśnie na południowej części Wysp Brytyjskich i w rejonie Karpat, jeżeli chodzi o terytorię Polski, w rejonie miasta południowej części Niemiec i oddzielne wierzcholki znajdują się tutaj w Alpach, w Pirenejach. No i to, co mówiła, Lipsko, granice w Niemczech i Sudety, Karpaty w Polsce. No tutaj najważniejsze też, już będziemy jak przykłady, najważniejsze starsze zlodowacenie Sanu, tak obejmowała granice jego byli w Europie. Jeżeli w Polsce popatrzymy, to dochodziło prawie do samego południa terytorii Polski. To jest takie największe zlodowacenie. Potem jest ostatnie zlodowacenie, tak przechodzimy od razu, zlodowacenie Wisły. To jest granica w połowie Polski. I ostatnie zlodowacenie, które już lodowiec pozostał prawie tam, gdzie terytoria Skandynawii całkiem. No i te główne zlodowacenia, o których mówiła południowa Polska, środkowa Polska i północna Polska, oni tutaj tak przedstawione, granice. I tak można ich wyobrazić w takiej innej formie. I terytorium Polski, zlodowacenie było ośmiokrotne na terytorii Polski. I po raz pierwszy, to jest lodowiec wkroczył w 900 tysięcy lat, obejmując tylko północną część profilu, no i potem największe, to jest zlodowacenie Sanu, które pokazała poprzednia, to jest 600-450 tysięcy lat. I właśnie zawdzięczamy mu ukształtowanie Neckii-Bałtyckiej, powstanie potem i Morze Bałtyckiego i kolejne zlodowacenie miały mniejsze już zasięgi. No i tutaj schemat, który tutaj też przedstawiony, jeżeli kto jeszcze raz chce zobaczyć, to główne te zlodowacenie Wisły. No i tak ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem najważniejszych. I między zlodowaceniami zawsze istniały epoki międzylodowcowej, inaczej interglacjalne. A epoka zlodowacenia tego chłodnej części to glacjalna epoka. I na tym schemacie też pokazana na czerwona i niebieska, właśnie jak się zmieniali się epoki interglacjalny i glacjalny, chłód i ocieplenie klimatu. Dosyć często, jeżeli popatrzymy na ten niewielki okres czasu. I też możemy z tego widzieć, że lodowiec schodził z różnych części. Tutaj z północno-zachodniej części, tutaj z północno-wschodniej części regionów. Co lądolot mógł zostawić w czasie postoju lądolodu, kiedy równoważy się osadzenie tego śniegu i jego topnięcie, to lądolot jakby zatrzymuje się i stoi. I w tym momencie odkładają się morena czołowa. To jest najdalsza część lądolodu, gdzie on dochodzi i potem może się już cofać się, albo się roztopić wcale. I to jest właśnie, pokazuje nam granicę tego lądolodu. No i przez wody spod lodowca mamy tutaj takie osady, tak zwane sandry, to jest taki zwyczajny piasek. Tak samo powstają moreny denne, oprócz tego, że lodowiec wypychał swoje masy, różne osady i kamienie. No i w tym momencie, kiedy lodowiec już się roztopił, to jest opady, osady tego śniegu mniejsze niż topnięcie, to pozostają po lodowcu różne takie osady jak ozy, to jest to, co powstaje w szczelinach w lodowca, albo drumliny, różne też formy specyficzne osadów spod lodowca. Mamy jeziorka, pozostają rynnowe, dobry przykład jezioro Hańcia najgłębsze. Tak samo eratyki różne, Parvaki, który znacznie większy od Iratyków, i Maryna Czolowa, jeżeli się potem różnymi wodami, rzekami, deszczami rozmywa się cienkie osadznie, to pozostaje wielkie glazowiska, o których też bardzo dobrze znana. Ale teraz najpierw wam pokażę te pozostałości Iratyki i glazowiska. Samo słowo Iratyk było wymyślone przez francuskiego badacza Broniara, który nazwał to błąkające kamienie, to jest kamienie nie wiadomo skąd. I dlatego to słowo Iratyk albo glasnorzutowy, jak zwyczajnie nazywamy to. No tutaj jeszcze, prawda, drugi schemat podobny. I tutaj lepiej pokazane, jak lodowiec, jeżeli jest jedna faza lodowca, potem ta druga, jak on pozostawia moreny. I tylko dzięki temu, że my mamy moreny czołowe, my możemy powiedzieć, ile tych zlodowaceń było po morenom czołowym. Czasami tak jest, że lodowiec przechodzi przez ostatnie zlodowacenie i może tę morenę czołową całkiem zniszczyć. I wtedy bardzo trudno powiedzieć, różne inne sposoby szukają, żeby powiedzieć, że tu kiedyś było zlodowacenie poprzednie. I takim sposobem mamy kolejne moreny czołowe. No i teraz o Iratyku. Iratykiem określa się glasnorzutowy, który był przeniesiony przez lodowiec na duże odległości od miejsca pobrania. No a dla Iratyków, które znajdują się w Polsce, obszarem macierzystym jest Skandynawia. Wszystkie prawie okazy pochodzą z rejonu skandynawskiego, Snecki-Bałtycki i państwa nadbałtyckich. No i największy glasnorzutowy w Polsce to tak zwany Triglav, który znajduje się w gminie Tychowy w województwie zachodniopomorskim. Ten iratyk przedstawia gnejs, zrobiony jest gnejsem ze Skandynawii i został przetransportowany przez ostatnie północne polskie zlodowacenie, to jest zlodowacenie Wisły. I obwód glazu wynosi 50 metrów, długość jego 13, prawie 14 i objętość około 700 metrów kuba. I szacowna waga około 2 ton. No i tutaj kolejne glazy narzutowe. Ten glas stoi przed naszym wejściem do naszego instytutu. Jest taka tabliczka, był znaleziony w 1938 roku podczas budowy kolektora na ulicy Podchorążych, a ustawiony przed Instytutem Geologicznym w 1959 roku. Jest gnejsem, a to ostatni czas narzutowy w obwodzie 11 metrów został znaleziony podczas budowy parkingu przy ulicy Próżnej w Warszawie w grudniu 2011 roku. I tu fragment tego glaza znajduje się też na terytorii naszego muzeum. Żeby jego wydostać stąd, musieli jego się wybuchy zrobić kilkakrotnie, bo nie było na to możliwości. No i ostatni glas narzutowy, który już w tym roku znaleziony był też w Warszawie. O tutaj on przedstawiony. Właśnie jest taka operacja, prowadzi się, przywożony został ten kamień, tak zwany przy ulicy Trojdena. I przez naukowca Dariusza Galonska, który pracuje w naszym instytucie, eksperta od glazów narzutowych, było stwierdzone, że to jest iratyk przewodni. Trzeba powiedzieć, że glaza narzutowy, wśród glazów narzutowych, tak samo jak i w skamieniałościach przewodnich, to służą jako skamieniałość czy glas narzutowy przewodnik, który pomaga znaleźć, skąd on pochodzi. No i było ustanowione, że ten iratyk znajduje się na wyspach w Bałtyku, właśnie z tego miejsca pochodzi, był przetransportowany, to jest jego droga, przez lodowiec i to jest czerwony granit Haga, który znajduje się na wyspach оландійських і є власне еротиком приводним, що це є дуже важливо, бо кожні відповідні граніти чи гнейси знайдуються в окреслених місцях, і тоді, якщо знано скунт, де такі осади са, то власне вказує, який керунок був того лондолоду. Ну і унікатове глазовіско Боханове всім знано на Суволщині, де на полудні від Єжора Ханча, де власне знайдуємо множство около 10 тисяч глазів нажитових, різних обводів до 8 метрів і головне, то є граніти, гнейси, базальти, ораз теж спотикані сон п'ясковці і вап'єні, принесені разом з гліни з валової. Так само глазовіско Фудельський рук знане, недалеко Єжора Домського, і тут і мами теж, хтось лічив до 6 тисяч глазів. І в тим же регіоні сон великі теж глази Дібільський камінь або Татарський камінь. Ну, а зараз хотіла би оповідати о крах льодовцових. Крий льодовцових в одружненні від парваків – то значно більше, тобто можна повідати блоки, які були одервані через льодовіс і принесені на такі різні, в різному стопню, на різні терени від 20-30 кілометрів до 400, як то в випадку Порвака з Лукова. Тут показано на небеско крий льодовцовий, які са збудовані з утворів Юри Шрадкової, і на зелено головне кредовий крий, тобто з окресу креди, окресу і зелений юрайський, і кредовий, то належить до мезозоїку, щодо поділу табелі стратиграфічної. Ну і тут показана власне скупіска тих кір льодовцових, принесених через льодовець. Всі вони були принесені головне з того частини Балтику, які кедись існяли всі осади і кредові, і юрайські, зараз вже того нема, бо льодовець справі їх знищив. І крий льодовцовий групуючи, як вже повідала. І найвінці ми мами на Волині, на кір льодовцових на Волині, недалеко Весельці, каміння Поморського поближу, і так само дуже кір знайдуючи в пущі Буковій коло Щетіна. Так само дуже кір знайдуючи на в східній частині Польщі, але тут і треба повідати, що те кри, ну, не зупевні удовольнена їх характер такий принесений здалека, бо часами відочні, що мами тут і близько подложе, і єжелі сон кри, то тільки приміщений на невеликі відстемпи, бо проводилося верцення і під кредовими осадами старшими знайдувалися осади молодші, третєжиндові. І для того ще теж мовиться, що то теж можуть бути кри льодовцові. Ну і найдалі, як я вже мовила, знайдуються кри льодовцові з Лукова. Ну зараз такі різні фрагменти, щоб так собі виобразити, що то є фрагмент Парвака у твору Креди Гурний на обшарі Пуща Букова. І головне, то повстали те осади в окреші Лондолоду 200-300 тисяч лет, власне, ході о тен Порвак. Порвак кредовий, зараз знайдуючи Єжора Шмарагдова. Власне, по тим, як Єжора то штучне повстало в виробіску давній копальні. Тобто тут і, власне, знайдувався тен Порвак, Єжорка нам показує, яких розмірів він був. Тен Порвак. І тут експлуатована була фабрика цементу, на цемент те марглі йшли, і Powstała fabryka w 1862 roku, a w 1925 kopalnia została zalana przez wodę. I eksploatacja się skończyła. I tutaj właśnie taki schemat z Wikipedii wziąłem, że te margli kredowe pozostali jeszcze, ale kiedyś znajdowali się w takiej formie. I woda przeszła przez poziom wody, i woda ta zalała to kopalnię. No a dalej wzgórze Moreny Czolowe na wyspie Wolin, to jest wszystko Kawcza Góra, to jest Morena Lodowcowa. I też my znajdujemy tutaj piękne jezioro Turkusowe, które też jest, też powstało po eksploatacji już przez kamieniolom Parwaku Kredowa na wyspie Wolin w pobliżu wsi Wapnica. I kopalnia funkcjonowała do 1954 roku i ze względu na wyczerpanie zakończono jego eksploatację. I ta woda już powstała, prosto stopniowo wypełniała się tymi wodami podziemnymi, opadowymi. I jeziorko jest jedna z atrakcji Wolińskiego Parku Narodowego. No i to, co mówiła o tych parwakach, to jest parwaki właśnie kamieniolom kredy piszący w Mielniku i znajduje się na obszarze wschodniej Polski, występuje na zachód od Białegostoku i należy największych parwaków, który zajmuje największą powierzchnię. To, co już mówiła, że w rejonie Kornicy, gdzieś też znajduje się ten parwak kredowy, pod kredy piszący stwierdzone zostali utwory trzeciorządowe. Dlatego się jest taka proponowana, że to też może być parwakiem. Ale najwięcej chciałaby poświęcić czasu bardzo interesującym parwakom ludowcowym, tym, który mówiła w rejonie Lukowa. Parwaki właśnie tym szarymi plamami naniesione. Te parwaki lukowskie, które przedstawiają sobą gliny, czarne gliny. I do lat 70. ubiegłego stulecia były licznie odwiedzane przez naukowców, bo to jest pokryte niedostępne te części parwaków, bo one pokryte jeszcze takimi osadami czwartorządowymi. Ale największe znany parwak był w rejonie Lapiguza i właśnie do niego zjeżdżali się wszyscy kolekcjonerzy, żeby się wydobyć piękne konkrety z ilasty syderytowy wypełnione bardzo dobrze zachowanymi skamieniałościami amonitów i innej fauny. I to, że to od dawna, z dawnych czasów gliny te były wydobywane na cegły, na różne naczynie i właśnie to, co są oni osadami jurajskimi w XIX wieku, było udowodnione przez naukowca Krzysztofowicza w 1896 roku. No i chciałaby pokazać te piękne amonity, dlaczego to te kry jurajskie najbardziej znane na świecie. To jest konkrecje w glinach czarnych. No i tu konkretnie przekręcamy i widzimy, jak powstaje piękny amonit zachowany w tych glinach. No i trzeba powiedzieć, że te amonity, można powiedzieć, najlepiej zachowane ze wszystkich skamieniałości, które my znamy. No i też jest taka propozycja, że te gliny, one zostali zupełnie nienaruszone, te parwaki, że przenosili się na pewno w takim stanie zamarzniętym, i dlatego byli prawie nienaruszone, niezdeformowane. No i to też różne piękne amonity, które w nich znajdują się. I oni spirytem pokryty też część. Najlepiej zachowała się ta warstwa perlowa, prawie niezmieniona. I też powiem, że badając te części, niezmienione części wapiennej, badania wykazali, że методи різними методами бадалі, і вже на підставі бадань таких стосунків тих елементів некий науковець Брандт внюскує, що засолення морської води виносило 33 промілі, а температура ведлук із бадання ізотопів тлену виказувала, що була температура від 11 до 14 ступнів Цельсію. І то, значить, фауна належала до провінції Бореальної. А то, що ми знайдуємо під Луковом в землі, правдиві юрайські осади, то осади юрайські, належонці інситу, вони викшталчили ще в дуже теплим морі в одружненню від тих холодноводних форм. То есть, как бы, еще одно досвідчення. Ну и тут и разные теж формы зденча. Хотела бы показать, что, например, в окрещі, еще перед зльодовоцением остатнім, мамы тут территорию Варшавы, існяло велике-велике озеро, воды, которые выполняны были через потоки такі гурські. Ну і то зльодовоцення Вісли, яке останнє було, то такі повстав його рук, то хотіла би показати, як він збудований ведлук схемату, що ми тут маємо. То є такий лоб плоцький, то є такий класичний обшар форм глаціальних, і жовтим показані такі форми, як цандри, о которых мы говорили, то, что выносило еще тут, и знайдавалося лоб той морени зльодовоцення Вісли. И мамы тут пісковці сандр, то, что зараз можемо повідати, знайдующе, ще тим повім, в районі парку народового Видми, повстали власне з тих сандр. Ну і різні структури, як ози, то циферками показані 1, 2, 3, 4, ну і інші осади. Так само ос виглядає довга-довга форма в рельєфі. Найдовше в Польщі, то мовила о тій котліні Варшавській, де ми мами з вами бачимо в власне, тераси за Львовом і ході мені о те видми. І так само знайдуємо Глазано-Жутове в пущі Компіновській, Льодовця. І ходило мені о те видми пінкні, які повстали з винишених з того рогу, з Льодовоцені Вісли, Пясковців, Сандр. Ну і ще, може бути, останні такі бадання, які були припроводжені, може хтось уж читав, у 2009 році. Міжнародний визисл проводив наукові бадання во Всходній Антарктиді такими способами магнітометрії, гравіметрії, і самоліти роблені були з Дінча. І в районі гур в Австралії Гамбурцева оказалося, що мамы такі трьохвимірові мапи зроблені, що те гури під дуже покривий льду, десь так найвищий щит пашми виносить 2 кілометри 400 метрів праві, а гури сягали кедись 3,5 тисячі метрів перед зльодовоценням. Ну і дуже цікавий повстал ландшафт, гури праві заховалися, законсервовані, бо всі старі гури властиві ще розрушаючі, розпадаючі. Ну і таким способом я дякую за увагу. Тут я хотіла би вам показати те амоніти з Лукова, теж в формі такі, як то виглядає. То є та гліна луковська. Зараз вже то все заляно води, не можна ніч з того побачити, так же прошу, якщо хто інтересується, то такі зліпінці, саме амоніти юрайські. І то є принесені, тут інше питання, скільки вони були принесені przez lodowiec. Różne hipotezy blisko Litwy, jest takie tam odsłonięcie też na P, zapomniałam w tym momencie, gdzie znajdują się właśnie jurajskie osady, a raczej to przeniesiono było z dna Bałtyku, z jego wschodniej części. No i też w odróżnieniu mamy takie też, to jest bardzo ładnie charakterystyczny glasno-żutowy mały z granitu, dobrze odszlifowany, prawie okrągły w odróżnieniu od morskich i rzecznych, które są splaszczone. To też znaleziono na wybrzeżu Bałtyku, to jest gąbki siluruńskich, też wymyte już przez morze, ale przeniesione przez lodowiec z osadów ordowickich. Gąbka morska wymyta przez i też to wszystko wymyte już morzem w Bałtyku, ale już widać, że to morskie pozostałe ślady, bo płaskie te formy, ale też poprzednie były przeniesione przez lodowiec. Oprócz tego to jest fragment moreny, tak wygląda morena z drobnymi włączeniami. Gliny głównie, no i też piękne okazy z granatami przeniesione też z północy. To wszystko znalezione na brzegu, oprócz tych czarnych okazów, w Bałtyku. I teraz proszę o pytanie na różne tematy. Tak. Tak. Tak, które idą w szczelinach głównie. A kemy, oni mają, to właściwie wszystko to samo, wszystko to, co wypada z lodowca, tylko mają różne formy. Bo kemy zwyczajnie na rysunku tak, no zwyczajnie tak, że lodowiec stoi, lądolot stoi i wypada z osadu, topi się i wszystko, co on zebrał ze sobą, włącza, bo tam, że jeszcze ja mówiłam, morena denna, to jest cały czas on to niesie w swojej dolnej części osady. No i kiedy stoi, to oni wypadają razem z topnięciem wody, te różne osady. Bo są jeszcze drumliny. Drumliny też zawsze mają formę takiej podkowy naprzód, razem z lodowcem, takie osady. I ozy zwyczajnie to jest szczelinowe. Jak się lodowiec się porusza, to cały czas, bo do 35 km te ozy mogą być, tak jak pokazała, tam największe.
Czy to jest taki drobny piasek, czy raczej przemieszany?
Przemieszany. Właściwie wszystko, co on niósł, wstał lodowiec i to wypadło w tym momencie. I dlatego oni nie są, oni zawsze takie niewielkie, powstające w reliefie.
Chciałem się spytać, rozumiem, że cyklicznie pojawiają się okresy z lodowacem na Ziemi. Jakby
to tak, to jest bardzo trudne pytanie,
oczekiwane. Czy można się kolejnego, co tak naprawdę jest przyczyną występowania z lodowacem?
Tak, no przyczyn jest bardzo dużo, prawda? Bo zwyczajnie powinien być zlodowacenie powstaje tam, gdzie my mamy bieguny. To było w tych samych różnych czasach, jak ja pokazywała o karbonie, to bieguny właśnie znajdowali się na Gondwanie. I wtedy powstało to zlodowacenie. Teraz to, co było pleistocenckie zlodowacenie, ono nie zawpada z biegunami tak ogólnie. I dlatego przyczyny są różne. Bywają tak, że mówi się, że przyczyna tektoniczna, to jest to, co było związane z Alpami, kiedy góra twórcza powstała. Kiedy wulkanizm silny, to ochłodzenie, bo się powstaje taka mgła, prawda, ciemna, która nie puszcza promienia słońca. I są także przyczyny takie zwane cyklami Milanowicza. Zaraz, żeby nie zawsze to pamiętam, Milankowicza. Cykl Milankowicza to jest to, jak obracenie osi Ziemi kiedy daje ten krążek na górze. I to jest 26 tysięcy lat, zwyczajnie ten cykl. Też związane
z nachyleniem osi
przede wszystkim. Tak, to
jest, jak wyciera światło po prostu.
Tak jest. Z tym także zależy od słońca też promieniowanie wybuchów i temperatury. Przyczyn jest bardzo dużo, no i to główne. Teraz też jest, mówi się nam, że niby ocieplenie, prawda? A z drugiej strony są teorie, jak ja posłuchałam, teraz był kongres geologiczny, no wszyscy mówią, że to właśnie ochłodzenie. Tak.
Właśnie, bo teraz też jakby można usłyszeć, że następuje przebieg mówienia.
No bo na pewno to nie jest tak naraz. Na raz powiedziano, że o, mamy pocieplenie czy tak dalej. Jak tutaj widać, że tych cyklów bardzo dużo. Nawet jeżeli my mamy tutaj 100 tysięcy lat, to ile razy, na grubo tak pokazane, że ile razy to się zmieniało.
A ostatnio w Zdrowoceniu przyjęło się uwagę, że zakończyło się kiedy? 13 tysięcy lat?
Tak, no średnio 13, tak. Ktoś mówi 10, ktoś mówi 11, ktoś mówi 15. Ja myślę, że to zależy od terenu, gdzie to było badane. Także średnio może być 13.
Czyli cykl by wskazywał, że kolejny kiedy nastąpi? Dlatego 13 tysięcy lat? No bo jeżeli to jest cykl, to jest 30 tysięcy lat.
No cykly są 26 tysięcy, jeżeli zmiana...
No, może być inna przyczyna.
No na pewno, no ja nie... To, co człowieczeski czynnik, mi się wydaje, że to jest najmniejszy. Najmniejszy ze wszystkiego, bo...
Który jest najmniejszy?
Ludzki, tak, ludzki tak, najmniejszy. Tak, najmniejszy.
Największy pewnie będzie w stosunku do ten cykl.
No Milakowicz tego pewnie i te jak oś się. Tak, słusznie. No i też to, co dzieje się w środku Ziemi przede wszystkim. Wulkanizm.
Ale i aktywność Słońca chyba.
Ale jak najbardziej też, tak. Tylko tutaj już nikt nie potrafi tego wskazać.
Ten cykl się nazywa cykl...
Ja zaraz powiem dokładnie, bo trudno to wymówić. Cykl Milankowicza. Zmiana orbity Ziemi, tak. To jest jedna z tych. No i tutaj też mamy... Taki dla wszystkich, kto chce wziąć, jak powstał Bałtyk. Wszystko związane ze zlodowaceniem tu też, proszę. Jeżeli tam zabraknie, my jeszcze tam położymy. Na pamiątko i przez nasz Instytut przygotowane rzeczy. No i jest to bardzo ciekawa teoria.
A mnie najbardziej interesuje rzecz, na którą się spóźniłem, czyli a pani tu zakończyła akurat ten mechanizm przesuwania się lodowca.
Tak.
Lodowca, jak on te wielkie głazy gdzieś tam ze Skandynawii zabiera i tutaj setki kilometrów
przyciąga, tak.
Na tarabanie, tak jak ten.
Bo w siebie, dla siebie niesie w siebie, bo to, co ja mówiła o tych lukowskich krach, bo to jest wielki kry, to jest po 20 kilometrów.
Może pani się wspomóc z tym slajdem?
Tak. Teraz podejdziemy do tylu. Lepiej od początku. Ja może tak zrobię, że zaraz wejdziemy na ten boczny.
Powiedzmy na terenie Skandynawii, to chyba do lód miał kilka kilometrów długości, prawda?
Do 3 kilometrów się liczy. Tak.
I to jest ogromny nacisk.
To jest ogromna siła, tak.
I teraz mnie interesuje, tam słyszałem, że metry na rok, tak? Czy...
Tak, to byli prędkości. No, na początku
jak jest,
ja...
Jak jest mechanizm?
No, wszystko zależy też od kąta. Albo lodowiec górski, to jasne, że ciężar większy, prędkość będzie większa. Albo to, co poziomo właściwie...
Ale jak ten slajda.
Ja zaraz już pokażę, tak.
A jak w ogóle powstają lodowce?
Ale mówiłam, zaraz jeszcze raz powtórzę.
Zapadła woda.
To jest warunki główne, główne warunki. To jest ważne, jakie jest suche czy wilgotne powietrze. To jest jeden z czynników również. I to, co, na której wysokości znajduje się ta linia wiecznego śniegu, wszystko zależy od klimatu. I w różnych regionach współcześnie my znajdujemy, że linia wiecznego śniegu, na przykład na równiku, to jest 5000 km. Tam na tej wysokości może powstać lodowiec, bo jest zimno poniżej.
Tak,
tak. I plus wilgotność. I plus ta powierzchnia, na której może się lód. To jest takie najważniejsze, główne czynniki. No i tutaj właśnie te prędkości.
Tak, jak on się przesuwa.
No. Plastyczny staje się pod ciężarem swoim.
Mamy 3 km lodu, prawda?
Tak.
To jest taka.
A nie, nie, nie. A no to chodzi o ten lodolot, prawda?
Na dole jest woda, bo wpływ tego ciśnienia i temperatura rośnie na spodzie, jest woda, prawda? To jest śliski.
Ja by już w fizykę nie wchodziła, bo pod tym ciśnieniem lód się staje się plastycznym.
Czy to też chodzi o to, że z góry do wypada coraz większa ilość śniegu, która przemienia się w film, który się...
No to najpierw, tak.
...kolejny lód, który naciska jeszcze bardziej od góry. Tak,
bo jest taka masa krytyczna, do której on stoi i potem masa, jak się przewyższa ta krytyczna, to się zaczyna się poruszać, staje się plastycznym. Bo to jest ważna rzecz też.
Antarktyda przesuwa się około metry roczne. Czy ten lodolód pleistoceński też się z taką prędkością przesuwał?
No to można policzyć tak naprawdę, znając czas, znając objętność w tym momencie, bo my mamy mapy na różne, prawda? I policząc, ile czasu minęło, to można policzyć tu prędkość.
Też tak powiem, jak te kamienie wielkie, w jaki sposób one są zabierane już tam z gór Skandynawii,
no, ja myślę, że to jest straszna siła, która zrywała.
Generalnie możemy powiedzieć, że tutaj na Mazowszu, to praktycznie wszystkie większe kamienie, mówię o piasku, ale takie wszystkie większe kamienie jak od tej wielkości, to wszystko to są pamiątki po lodowcu, prawda?
Absolutnie, tak. Absolutnie. Tak, tak, tak.
Nie było żadnych gór, żadnych wulkanów.
Nie. No bo ja powiem tak, że dopiero w 1843 roku było opisane, że wszystkie te kamienie, ktoś mówił wcześniej o potopie, że w Europie był potop i te kamienie się nasunęli się, skąd nie wiadomo, ale... Pojawiły się, tak. No i z drugiej strony dopiero w tym roku niejaki naukowiec austriacki Agassiz, on właśnie opowiedział o tym, zaczął badać lodowce górskie najpierw i potem zobaczył, że część odpowiada tym, że znoszone z gór te glazy, to takim sposobem opisał, zaczynając od lodowców górskich, opisał i wszystkie te lądolodowe glazy.
Ja mogę powiedzieć jako ciekawostkę, bo wczoraj akurat byłem na innym wykładzie, że ten kamień powstał w takim kominie, jak jest lodowiec i tam go, znaczy to już pewnie w fazie, jak już się ocieplało, czyli już powoli ustępował.
Tak, tak, ustępował.
Się tworzyły takie kominy wodne.
Tak, no jak najbardziej tak.
I tam wszystkie takie okruchy już wytopione, skalne, wpadały w taki wir w tym kominie.
No może być, tak, no bo lodowiec niósł przede wszystkim...
I one się tak właśnie rozlifowały ładnie do takiej, jak błożyzny kulka.
No i możemy tak...
Że to jest takie, bo to wczoraj...
No przede wszystkim on miał być jeszcze oszlifowany, póki się przenosił się, prawda, cały czas. Bo jeżeli popatrzymy na wszystkie te glazy, oni wszyscy mają mniej więcej formę otoczoną, nie ma ostrych kątów. Tak, wszystkie formy opływowe te głównie... który pokazywałam, to co należy już do glazów. Taki na przykład, czy kolejny. też przeniesiony, a najważniejszy ten poprzedni, mi się wydaje się bardzo charakterystyczny. Nie, to nie to. To nie to. Niżej. No to już glozowiska. Gdzieś tam pokazywałam. No ten schemat, który właśnie też widać na nim. O to mnie chodziło.
A co z tym glazem się dzieje, nie wie pani?
Z tym glazem, no część właśnie mówiła, że znajduje się u nas na terytorium muzeum. O tutaj małe zdjęcie pokazane. On był wyburzony, bo nie mogli go wyciągnąć.
Rozlupali go?
Tak, rozlupali na części. Szkoda, bo instytut chciał go wziąć całkiem, ale już było za późno, kiedy nam to powiedziano było. No i fragment mamy.
Prawem jest teraz ukrywane tego typu znalezisk geologicznych.
Co znaczy niezgodnie z prawem?
Że no nie można zgodnie z prawem takiego czegoś rozbić, podzielić zgodnie z polskim prawem.
No, prawem było tak, że zwracali się do ochrony środowiska, do urzędu i oni wtedy dzwonią do wszystkich, czy ktoś chce to wziąć. No i na początku nikt nie chciał, bo to trzeba udźwignąć. Bo przewóz takiego glaza, no mniej więcej 15 tysięcy kosztuje. Na terytorium Warszawy. No nie jest dużo, ale... ale jeżeli ten następny, który właśnie przywieźli, to ten był cięższy i widocznie, no... Nikt nie chciał podjąć, wyciągnąć jako decyzję.
Miał masę w całości?
No tutaj zaraz popatrzę, czy ja mam tutaj...
Tam jest... Jego masa oceniona jest.
50 ton.
Tam było napisane na dole.
Tak, tak, zaraz ja wrócę do tego. To był poprzedni. Tak i... 6 metrów, teraz jakby to wyciągnąć jego, o tutaj, o. I co my tu mamy? 6 metrów, 50 ton. Tak było oceniono jego wartość. Po prostu nikt nie chciał podjąć, wyciągnąć jego takich siły. Nie było. Niestety był ładny, okrągły. No, następne pytanie, proszę. Może ktoś swoją opinię chce powiedzieć?
Nie, bo generalnie skarżymy się na tereny staroglacjalne i modoglacjalne. Model, czyli te z najpóźniejszego...
Najspódniejszego, tak.
Czy jest różnica jakoś w żyzności środowiska? To znaczy... No,
o, jeszcze raz było, bo nie usłyszałam ostatni moment. Że chodzi o to, że czy wpływał lądolot, czy wszystkie osady wpływali na środowisko, w sensie gospodarczym, nie?
Tak, w sensie gospodarczym, czy na przykład...
No te wynoszone lesy, które się mamy, to jest najlepsze dla ziemi, takich już gleb, na których rosną. Lesy to jest to, co wynosi się przez... smoreny, cienkie, same cienkie osady, tak można powiedzieć, wynoszą się naprzód przed moreną. To już działanie wiatra i potem powstają te gleby lesowe, najbardziej żyzne, jeżeli chodzi o to. No bo oni potem przez kolejne lodowce też byli rozmyty, zniszczone i już nie mają tej segregacji. Bo każdy kolejny lodowiec niszczył to, co było przed nim. Coś wbierał w siebie, przenosił dalej, albo odwrotnie. No może kto ma swoją opinię na temat lodowców i czymś może się podzielić. Ciekawym, że ktoś coś słyszał.
Tutaj na terenie Polski jakie grubości?
Grubości co?
Na terenie Polski.
A, sam lodowiec, lądolot? No konkretnie trudno powiedzieć, ale ogólnie, że on był do 2 i 3 tysięcy metrów.
Jaką grubość miał?
Prawie równo, tak. Bo to, co ja pokazywała na pierwszych slajdach, jak wygląda, bo prawie strome ściany miał na tych pierwszych, zaraz zobaczę. Formy lodowca. Tak. Nie, to nie to. To też, to bliżej pewnie. O. I następny nie. O, tutaj. I to dotyczy lądolot, taki, o którym mówili, to jest ta forma.
Kończyć ten gwałtownie. Tak,
no tak jak, no na pewno nie tak gwałtownie, wyobraźmy sobie Antarktydę, ale tak, też dosyć strome brzegi.
Kilometr w górę?
No, absolutnie.
Ale ten lądolot, który występował wtedy w Polsce, to był przy innym układzie biegunów, tak? Dobrze rozumiem?
Prawie bliskim. No bliskim innym trochę inaczej, tak.
Ale to tak. W takim razie on był dla nas
bliskim? Dlatego on jest wyjątek. Bo zwyczajnie tak, że wszystkie.
Jak patrzyliśmy na ten.
Wszystkie zwyczajnie te okresy takie lodowcowe i same lądolody byli, znajdowali się dokładnie w centrum, byli ich obok biegunów po dwie strony, tak jak ja pokazywałam w karbonie.
Właśnie.
Tak. No tutaj może być związane z wulkanizmem. I z górotwórczością, tak, górotwórczością alpejskiej, dlatego ochłodzenie powstało. Bo właśnie w okresie powstania gór alpejskich, to jest gdzieś na granicy kredy i kenozoika, no to my mieli bardzo dużo różnych kryzysów. Dinozaury znikli zupełnie, amonity w morzach. I różne inne fauny, ta sama roślinność się zmieniała. Także tutaj możliwe, że też dlatego wszystko to znikało, bo zmiana klimatu była.
Anomalia,
tak. I też i wulkanizm.
Bo normalnie, jeżeli było to samo ukształtowanie biegunów, to tutaj musiała, żeby on występował, musiała być wysokość około tam 2-300. Dobrze mówię? No. Dobrze
tak, myślę? Tak.
Bo przy 2-300 jest u nas granica wierzchniego śniegu.
No. Tak? Tak, 2-300.
Było zimniej de facto. Musiało być zimno.
No tak? Pewnie,
skoro
tak.
Skoro ten lądolot powstał.
Tak, absolutnie było zimnie, bo ja
rzeczywiście nie było dostępu światła.
Pokazywała te zdjęcie, jak było stopniowo się ochładzało się, że przed alpijskim okresem było cieple morze. I tu w naszym muzeum możemy zobaczyć i szczątki krokodylów, i liście palm, i wszystko było piękne i cieple. A potem w tym okresie, kiedy powstawali Alpy, to się zaczyna się burzenie się przede wszystkim ziemi, to pewnie poruszanie się kontynentów, powstali te wielkie góry, łańcuchy te przez całe Alpy, Kaukaz i dalej Tian Shan, wszystkie te góry, to jest łańcuch alpejski, to jest to było na wielką skalę, nie jakaś tam miejscowa europejska, tylko na wielką skalę zmiany. I zmiany w klimacie i odstąd i myślę, że to dlatego było, nie zależało od tych biegunów. Tak. No to wszystko, tak?
Dziękujemy.
To ja bardzo dziękuję też za obecność, a jeżeli ktoś ma konkretne pytanie, doszli młodzi ludzie, to może być mogę coś opowiedzieć, jeżeli chcecie.